Dzień dobry moi drodzy, witamy serdecznie na kanale Niepoprawny Dyplomata. Ja nazywam się Mikołaj Teperek, razem ze mną jest redaktor Tomasz Winiarski.
Witam Cię Mikołaju i witam Was drodzy widzowie.
Jak widzicie po miniaturze i oczywiście po tytule naszego najnowszego podcastu Niepoprawny Dyplomata, będziemy dzisiaj rozmawiali o wywiadzie z lutego 2024, który wykonał Tucker Carlson, czyli niezależny dziennikarz, konserwatywny, alt-rightowy, poprzednio pracował w Fox News, konserwatywnej, jednej z głównej stacji telewizyjnych amerykańskich, no i zrobił wywiad z Władimirem Władimirowiczem Putinem. To nie jest pierwszy wywiad z dyktatorem, nazwijmy to wprost, ponieważ historycznie takich wywiadów było o wiele więcej wcześniej. Oczywiście nastąpiła dyskusja o wolności słowa, sam o takiej dowolności słowa zresztą na Twitterze napisałem. Może nie do końca zostało to zrozumiane przez niektórych z naszych widzów, ale pozwolę sobie oczywiście to wytłumaczyć. Oglądaliśmy ten wywiad. Zacznijmy od chyba dość prostej i podstawowej kwestii, że wolność słowa jest okej, nie? I w ogóle rozmawiajmy ze sobą i tak dalej. Czym innym jest oczywiście dowolność słowa i wolność jakakolwiek, to też branie odpowiedzialności za te słowa. Na przykład, jeżeli ktoś w teatrze krzyczy, że jest pożar, mimo tego, że go nie ma, a ludzie zaczną się tratować, no to odpowiada za tą wolność słowa właśnie tym, co te słowa dokonały. Oczywiście to jest bardzo szeroka interpretacja, a przykład jest dość banalny, ale legitymizowanie dyktatorów, morderców, zabójców, i ja wiem, co powiecie, bo powiecie, a co z Netanyahu? A co z amerykańskimi prezydentami? Chociażby z Barackiem Obamą, który posyłał drony, które zabijały dzieci w Iraku czy Syrii. Oczywiście, nagraliśmy też o tym nie jeden odcinek i świat nie jest czarno-biały, ale oczywiście wszystko to interpretujemy z pozycji nas, żyjących sobie tutaj, gdzieś w Europie albo Ameryce. No i każdy oczywiście mówi o swoim zagrożeniu. Putin w tym wywiadzie mówił o jakim zagrożeniu, jak on się czuje zagrożony przez NATO, chociażby mówiąc, że NATO ma swoje bazy w Ukrainie, co oczywiście nie jest prawdą. Ale tej nieprawdy było o wiele więcej, przyjrzymy się temu. No i cóż, nie chcę, żeby to był monolog, więc będę tutaj dyskutował razem z Tomaszem, czyli waszym ulubionym duetem, mam nadzieję. Nasze linki do socjali znajdziecie oczywiście tutaj pod spodem, także wpadajcie, bo naprawdę jesteśmy na bieżąco, a wykonanie takiego podcastu trwa trochę więcej, więc możecie tam też nas obserwować. Dobra, zaczynamy nie przedłużając. Myślę, że takie intro. Zacznijmy od filozofii wolności słowa. Odpowiedzmy sobie, Tomaszu, na pytanie, czy to dobrze, że ten wywiad powstał, czy powinniśmy zakazywać Tuckerowi Carlsonowi takich rzeczy? To nie jest pierwszy wywiad z dyktatorem, nawet w trakcie wojny, czy to jest okej, czy to nie jest okej, czy sama forma, zanim przejdziemy do treści tego wywiadu, była okej, czy dziennikarz powinien się bardziej wtrącać, zaprzeczać, weryfikować może, czy może jednak po prostu być stojakiem na mikrofon, a wydaje mi się, że trochę tym stojakiem na mikrofon był Tucker Carlson w tym wywiadzie i szczerze mówiąc był to według mnie z dużej chmury mały deszcz, ponieważ wydaje mi się, że nie dowiedzieliśmy się wcale nic nowego i moją ocenę już napisałem nawet przed samym wywiadem, ponieważ napisałem, że prawdopodobnie usłyszymy to, co zawsze, czyli putinowską propagandę, czy to będzie sklejka 1:1 rosyjskiej telewizji. I rzeczywiście dostaliśmy według mnie Sputnika dla Zachodu, ponieważ dostaliśmy go po prostu z angielskim lektorem. Tomaszu, oddaję, floor is yours, powiedz swoje tezy i będziemy dyskutować. I was zapraszam też do dyskusji w komentarzach.
A więc zacznę może od tego, czy powinniśmy tutaj blokować tego typu wywiady, bo Tucker Carlson zarzucał administracji Bidena, że Biały Dom próbował zablokować tą rozmowę, ten wywiad, i na te oskarżenia odpowiedziała sekretarz prasowa Białego Domu Karine Jean-Pierre, która powiedziała, że absolutnie Biały Dom nie ma zamiaru ingerować w wywiad. Natomiast kolejne tutaj słowa Takera Carlsona, wypowiedziane jeszcze przed oficjalnym opublikowaniem tego wywiadu, sugerowały, że oto Carlson jest jedynym dziennikarzem, który chce światu zachodniemu przedstawić obiektywną opowieść o tym, co się dzieje na Ukrainie, i że inni dziennikarze nie pofatygowali się do Władimira Putina, żeby przedstawić rację tej drugiej strony. Co prawda Carlson podkreślał, że nie wzywa do tego, żeby się zgadzać z tym, co powie Putin, ale że warto go wysłuchać. No i tutaj od razu trzeba to sprostować, bo to też jest forma manipulacji, te słowa. Chociażby korespondentka telewizji CNN, Christiane Amanpour, bardzo znana, powiedziała, że tutaj Carlson manipuluje widzami, dlatego że chociażby telewizja CNN wielokrotnie próbowała doprowadzić do rozmowy z Władimirem Putinem, już kiedy ta wojna trwała. Poprzedni wywiad dla zachodnich mediów to jest Putina, to jest rok 2021, CNBC telewizja. Faktycznie odkąd wojna wybuchła, od lutego 2022 roku, Putin nie udzielał wywiadów zachodnim dziennikarzom. I też kolejny duży znak zapytania, dlaczego akurat Carlsonowi ten wywiad udzielił. I tutaj pojawiają się odpowiedzi takie jak po prostu, że chciał Kreml wykorzystać Takera Carlsona, który no, spodziewano się na Kremlu, że będzie łagodnie z Putinem rozmawiał, łagodniej niż inni dziennikarze. I tutaj znowu przechodzimy za chwilę do tego zarzutu o bycie stojakiem na mikrofon. Inni dziennikarze no, nie dostawali zgody na rozmowę z Putinem, no bo tutaj dla Putina byliby niewygodni, tak? A koronny zarzut pod adresem Carlsona jest taki, że on nie reagował, a jeżeli już, to zdecydowanie za słabo, ale w olbrzymiej ilości przypadków nie reagował na kłamstwa różne, historyczne, polityczne, geopolityczne, kłamstwa, które wybrzmiewały z ust Władimira Putina. Więc
pytanie, czemu nie reagował? Nie reagował, bo nie wiedział, nie był w stanie tego zweryfikować, czy nie reagował, bo może się bał presji, albo bał się samego Putina, że jak zacznie mu wchodzić w słowo, albo właśnie tak atakować, no to co wie, może coś jeszcze mu zrobią.
To jest dobre pytanie, dlaczego nie reagował, natomiast no, są różne odpowiedzi. Jedni twierdzą, że po prostu jest pożytecznym idiotą Putina, inni twierdzą, że jest kimś, kto chce wpisać się w jego retorykę, jeszcze inni twierdzą, że po prostu zabrakło mu podstawy merytorycznej, wiedzy historycznej, a jeszcze inni sugerują, że no, gdyby przerywał, no, to ten wywiad by się przerwał, by w ogóle nie doszedł do skutku, natomiast uważam, że wywiad, w którym rozmawia się ze zbrodniarzem, który ma krew na rękach, nie ma większej wartości merytorycznej, co więcej, stanowi zagrożenie dezinformacją dla naszych zachodnich społeczeństw w sytuacji, kiedy dziennikarz nie zadaje trudnych pytań albo nie przerywa swojemu rozmówcy, w tym wypadku Putinowi, kiedy ten mówi absolutne nieprawdy. I właśnie te nieprawdy, także na temat Polski, która była jednym z głównych bohaterów przez pewną część tego wywiadu, czarnym bohaterem w narracji Władimira Putina, obarczanym za wszelkie zło, które doprowadziło do II wojny światowej, a także do tego, że Ukraińcy się rzekomo znazyfikowali i że to my podjudzaliśmy ich do wojny z Rosją, i cała masa bzdur. I właśnie nasz odcinek jest potrzebnym działaniem po to, aby w miarę naszych możliwości, chociażby naszej tutaj publiczności, sprostować te kłamstwa. Ale czego ja się obawiam i czego się obawiają komentatorzy, którzy podejmują tutaj się analizy tego wywiadu, to, że słowa zbrodniarza Władimira Putina, dyktatora, jak Mikołaju powiedziałeś słusznie na początku, zostały niejako uwiarygodnione przez lubianą przez wielu widzów w Ameryce, czy wielu wyborców konserwatywnych, osobę Takera Carlsona. Jest w Stanach Zjednoczonych pewna część elektoratu i to do niej Putin próbował adresować swój przekaz w tym wymiarze zagranicznym, bo ten wywiad służył dwóm celom. Na cele propagandy wewnętrznej w Rosji oraz na cele propagandy zewnętrznej, trafiając przede wszystkim do części elektoratu nazywanego w uproszczeniu alterprawicowym elektoratem. Niektórzy na ten elektorat mówią trumpiści, ale to też jest trochę zbytne uproszczenie tematu, bo wielu zwolenników Trumpa jest przeciwko Rosji, to trzeba mieć tego świadomość i popiera wspieranie Rosji. Natomiast generalnie duża część tego elektoratu, o którym mówimy w Ameryce, nie ma odpowiedniej wiedzy historycznej, aby w ogóle próbować zweryfikować narrację Putina. I ten wywiad może i na pewno przysłuży się do zakorzenienia rosyjskiej propagandy, rosyjskiej dezinformacji w świadomości części wyborców. Nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także na Zachodzie. Przypomnę tylko, że Putin także odwoływał się, próbując podjudzać relacje polsko-niemieckie do Niemiec, że oto Polska blokuje dostawy gazu rosyjskiego przez chociażby rurociąg Jamalski do Niemiec, a to przecież Niemcy karmią Polskę, bo są głównym płatnikiem w Unii Europejskiej. Tego typu zabiegi propagandowe są obliczone na jeden główny cel: destabilizacja jedności świata zachodniego. I to jest modus operandi Federacji Rosyjskiej w wymiarze propagandowym, który widzimy w bardzo wielu innych płaszczyznach, chociażby spór imigracyjny na granicy południowej pomiędzy USA a Meksykiem, także rosyjska propaganda próbowała wykorzystywać, krzewiąc taką narrację, że dochodzi tam do czegoś na kształt wojny secesyjnej i za chwilę będzie otwarta wojna Teksasu z rządem federalnym. I część ludzi niestety także w Polsce w te brednie uwierzyła. I to wszystko się przekłada do dalszej destabilizacji. Widzieliśmy próby rosyjskiej destabilizacji Unii Europejskiej poprzez wspieranie ruchów separatystycznych w Katalonii, czy w Szkocji, w Wielkiej Brytanii, czy Brexitu. Także no to jest modus operandi dobrze znany, więc nie można było być zdziwionym, że Putin właśnie po to zgodził się na wywiad z Carlsonem, żeby operować propagandą poza granicami Rosji. Także tutaj jeszcze tylko przypomnę, że na potrzeby wewnętrznej propagandy, na wewnętrzne rosyjskie podwórko, zdaniem wielu ekspertów, Putin próbował uwiarygodnić się w oczach swojego społeczeństwa i pokazać, że jest osobą, którą świat zachodni chce słuchać, bo patrzcie, przyjeżdża znany amerykański dziennikarz. Co więcej, Carlson, rozpatrywany przez część amerykańskich ekspertów jako potencjalny kandydat na wiceprezydenta w administracji Trumpa, inni nazywają go wprost nieformalnym rzecznikiem Trumpa, stronnikiem Trumpa, tutaj będzie i jest wykorzystywany przez propagandę Władimira Putina na potrzeby wewnętrzne jako osoba, która reprezentuje potencjalnie przyszły amerykański rząd. I to jest takie puszczenie oczka przez Putina do swojego własnego narodu, do swoich własnych elit, że jest szansa na nowe rozdanie. Kiedy Trump zostanie prezydentem, to jest oczywiście moim zdaniem nieprawda, że Trump będzie gotowy sprzedać Ukrainę, za chwilę o tym porozmawiamy, ale Putin próbuje sugerować, zobaczcie, z Bidenem się nie dogadam, Biden jest przeciwko nam, ale za chwilę będzie nowa władza, nowe rozdanie na Kapitolu i Carlson jest zwiastunem tej nowej władzy, rzecznikiem prasowym, a może przyszłym wiceprezydentem i zobaczcie, tutaj już jest pole do negocjacji, w domyśle takich negocjacji, które doprowadzą do pokoju, ale na warunkach rosyjskich, czyli de facto do tragedii, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Ukrainy czy Polski.
No dobra, to zacznijmy wątek samych reakcji, bo powiedziałeś, że rzeczywiście, okej, podsumowując, co powiedziałeś. Po pierwsze, na użytek wewnętrzny, hej, patrzcie, amerykański słynny dziennikarz chce z nami rozmawiać i naprawdę nas wysłuchać bez przerywania, tą naszą oczywiście historię, czemu my tej Ukrainy tak nie lubimy, oczywiście takie słowa, jak to, że to nie my zaczęliśmy wojnę, ale na pewno bardzo szybko ją skończymy. Wystarczy, że po prostu w kongresie przestaniecie dostarczać broń dla Ukrainy i wtedy to w ogóle będzie pokój. I bardzo dużo ludzi na prawicy się oczywiście z tego ucieszyło. Patrzcie, jakie to jest proste. Wystarczy przestać wspierać Ukrainę, a Putin zgodzi się na pokój, co jest błędną interpretacją, bo nie chodzi o to, że Putin zgodzi się na pokój, tylko prawdopodobnie po prostu dojdzie do anihilacji aż do Dniepru, czyli aż do Kijowa. I z drugiej strony właśnie przekaz do Zachodu, czyli legitymacja właśnie przez Takera Carlsona i oczywiście cała ta gównoburza, która wyszła, że patrzcie, liberalne media takie tutaj buldupy mają, że co, nie można zrobić wywiadu, czyli znowu to nastawianie się przeciwko narracjom innych oficjalnych stacji telewizyjnych, które nie zawsze oczywiście mają rację, ale no, wydaje się być w tym rozdaniu to bardzo rozsądne. Jakiś taki brak zaufania. Ale dobra, zostawiam ten temat dla w wątku takiego, że Elon Musk przecież tutaj mocno stanął za Tuckerem Carlsonem od samego początku, kiedy ten został zwolniony z Fox News, ponieważ to on zaprosił go i ekskluzywnie pozwolił mu jako jeden z pierwszych wrzucać filmy na Twitter, już 70 ponad odcinków. Elon Musk sam udostępniał te treści. Mówimy o gościu, który jest najbogatszym Amerykaninem, oczywiście pochodzenia południowoafrykańskiego, czyli Afrykańczykiem, ale najbogatszym człowiekiem na świecie. Czyli mamy też legitymację w pewnym sensie Elona Muska. Ja nie mówię, że jest zły Elon Musk sam w sobie, tak? O, Afroamerykanin, w sumie tak. Nie mówię...
Tylko, że biały w tym.
Tak, nie oceniam teraz samego Elona Muska, tylko to, że on to legitymizuje jako hej, wolność słowa. No to w takim razie przyjrzyjmy się tej wolności słowa, ale przede wszystkim jakie były reakcje. Samo pobieranie aplikacji X, czyli zobaczcie jaki biznes to zrobił Elon Musk, tylko w tym tygodniu sięgnął ponad 200 tysięcy pobrań aplikacji na App Store, a sam wywiad obecnie ma prawie 200 milionów odsłon, z czego zapowiedź ma ponad 112 milionów, więc rzeczywiście żyzne pole i tak jak powiedziałem, z dużej chmury mały deszcz, więc przejdźmy do konkretów. Czemu mały deszcz? Ponieważ wiele osób, które tak gdzieś tam na początku się nie zgadzało ze mną na Twitterze, zaczęły w sumie potwierdzać to, co powiedziałem, że no Putin zawsze tak mówił. No dobra, skoro Putin zawsze tak mówił, to co Putin uważa? Ponieważ, albo zanim jeszcze przejdziemy do tego, co Putin uważa, jaka była reakcja na to wszystko? Tam było wiele kłamstw historycznych dotyczących Polski, że Polska kolaborowała z Hitlerem między innymi, że to przez nas wybuchła wojna, bo nie chcieliśmy oddać Gdańska po I wojnie światowej, czyli za drugiej RP. No i w ogóle to nasza wina, my Polacy to w ogóle nękaliśmy Ukraińców. Tucker Carlson dostał dokumenty od Putina, tam się ludzie śmieją w ogóle, ale w tych dokumentach jest między innymi, z tego co rozumiem, chyba listy Chmielnickiego, Bohdana Chmielnickiego do Moskwy z prośbą
polskiego o króla i do Moskwy potem.
Tak, z prośbą o protekcję przed szlachtą polską. Kto oglądał Ogniem i Mieczem, ten na pewno tą opowieść zna. No i kto zaczął robić takie pierwsze reakcje i fact-checking? Następnego dnia pierwsza reakcja była po około 24 godzinach przez BBC News i oni napisali wielki artykuł fact-checkujący wszystkie rzeczy po angielsku, broniący Polskę, więc plus dla nich. Więc to pokazuje, że reakcja w Europie na ten wywiad była dość negatywna, bo wszyscy mamy trochę bliższe podejście do tego. Ale jednak też to szło mocno do Amerykanów. Sam mówiłeś, miliony Amerykanów, głównie na prawicy, zwolenników Trumpa, uproszczając, alt-rightów, którzy nie znają tak dobrze historii i oni rzeczywiście tam zaczęli uderzać w te narracje takie dość często słuszne i fajne o tym, że hej, my przecież chcemy pokoju, patrzcie, wystarczy przestać wspierać Ukrainę, a Putin się odczepi, a w ogóle to Putin uważa, że Warszawa to też była w ogóle rosyjska, no bo przecież caryca Katarzyna, to ona odzyskała rosyjskie ziemie i różne tego typu bzdury. I doczekaliśmy się konferencji prasowej Olafa Scholza, czyli kanclerza Niemiec, z Joe Bidenem, prezydentem USA, gdzie poszło oczywiście to dalej, gdzie i Niemiec, i Amerykanin gdzieś tam prosili o to wsparcie kongresu dla Ukrainy, czyli tak, my nadal chcemy was wspierać, Niemcy zadeklarowali jeszcze większe wsparcie. W tym czasie, jeszcze przed samym wywiadem, oliwy do ognia dolał premier Polski Donald Tusk, pisząc do tweeta po angielsku do republikańskich senatorów, kongresmenów, hej, no w ogóle to co wy tam odwalacie, powinniście wspierać Ukrainę, i w ciągu 24 godzin Polska wyszła jako roszczeniowa, jako pyskata i w ogóle zakłamana historycznie przez Putina jako ta, która odwraca się od swoich sojuszników, no bo przecież Polska z Hitlerem to w ogóle przejęła Czechosłowację. I takie rzeczy tam padały, zaraz do nich przejdziemy. I minęło około 20 godzin, aż polskie MSZ napisało oświadczenie o 10 fact-checkach, w tym, że to oświadczenie było po polsku. Zanim się doczekaliśmy angielskiego, nie wiem, czy już jest, nagrywamy już kilka dni po, no ale zakładam, że jest, bo pojawiły się po grubo 24 godzinach, 36 godzinach bym powiedział, tweety Radka Sikorskiego, czyli obecnego MSZ, i on tam nawiązywał oczywiście po angielsku do tych rzeczy, zadeklarował też wsparcie dla Ukrainy, no i wszystko jest jasne. W Europie raczej oburzenie, w Ameryce wszystkim to się podoba, ponieważ no dużo z tych rzeczy bije w te tony takie izolacjonizmu, bije w te tony takiego też pacyfizmu i w sumie trochę też trumpizmu, że czemu my was mamy bronić i tak dalej. Problem polega na tym, że polski rząd chyba coś się ostatnio trochę mija się w ogóle z polską racją stanu, na przykład próbując uwalić projekt CPK, zamieszanie z atomem, i teraz Kosiniak-Kamysz coś mówił, że chyba nas też nie będzie stać na kupno nowego sprzętu, gdy najbardziej go potrzebujemy. No ale przecież w tym wywiadzie Władimir Putin powiedział, że nie zamierza atakować Polski, chociaż widać, że ma duży ból tyłka, jeżeli chodzi o Polskę. To tyle, jeżeli chodzi o reakcję i to, że chyba powinno być to prostowane, bo umówmy się, wolność słowa to także wolność do krytyki albo prostowania czyichś słów. No a zawsze jest jakaś prawda i wcale prawda nie jest pośrodku, tylko jest jakaś prawda obiektywna. Więc może przejdziemy do tych chyba...
W tym wypadku... No? W tym wypadku bym powiedział, że już nie tylko wolność do krytyki, ale z naszej dziennikarskiej perspektywy zawodowy obowiązek, żeby to prostować i krytykować. Kiedy po prostu dziennikarz, bo ja tu mam duży zarzut do Takera Carlsona, że po prostu nie przerywał Putinowi, kiedy ten jawne kłamstwa podawał do opinii publicznej, a tak jak powiedzieliśmy, prawie 200 milionów odsłon, a będzie pewnie jeszcze więcej, to oznacza, że ten wywiad niestety trafił z tą kłamliwą narracją Putina do olbrzymiej widowni międzynarodowej. I tutaj jeszcze odwołam się do celów Putina, jeżeli chodzi o oddziaływanie propagandowe na zewnętrzne podwórko, przede wszystkim na społeczeństwo amerykańskie. Putin w trakcie tego wywiadu próbował wpisywać się w retorykę części najbardziej prawicowej klasy politycznej w Stanach Zjednoczonych, sugerując, że zobaczcie Amerykanie, wy macie tyle problemów własnych na wewnętrznym podwórku, kwestie migracyjne, tak. Problem na przykład długu publicznego,
tak,
i wiele innych spraw.
Tak, w ogóle było dużo o samej gospodarce.
To po co wy wspieracie
też
Ukrainę? Mhm. Tak. I tutaj faktycznie to się wpisuje w większym lub mniejszym stopniu w część tego, co mówi no, pewien odsetek amerykańskiej klasy politycznej, właśnie często związanej z alterprawicą, że wspieranie Ukrainy nie jest żywotnym interesem Ameryki, bo ona ma inne swoje problemy. No ale tutaj też trzeba pamiętać, że na przykład cały ten spór wokół przegłosowania pakietu pomocowego dla Ukrainy między innymi, on został już w dużej mierze przegłosowany częściowo przez Senat, tam jeszcze trwają głosowania i prace nad tą ustawą, ale Senat prawdopodobnie to przyjmie, natomiast Izba Reprezentantów pytanie, czy to przegłosuje. I mieliśmy taki impas w Kongresie. Republikanie bardzo mocno podkreślali, że najpierw trzeba rozwiązać problem graniczny, czyli kryzysu migracyjnego na granicy z Meksykiem, a dopiero potem można się zajmować pomaganiem zagranicznym partnerom Ameryki, Izraelowi, Tajwanowi, ale też Ukrainie.
To też Marco Rubio odpisywał Donaldowi Tuskowi. Dla przypomnienia, Donald Tusk napisał o tym, że Ameryka no, trochę bardziej, lepiej powinna się postarać, jeżeli chodzi o to wsparcie. Marco Rubio, czyli jeden z słynnych senatorów republikańskich w USA z Florydy, odpisał: no panie premierze, może panu wyślemy tych nielegalnych imigrantów, to zobaczymy, jak sobie poradzicie. A teraz tak, ktoś fajnie odpisał, że Polska chyba przyjęła 9 milionów uchodźców z Ukrainy, co jest 1/4 całej populacji Polski. Do Ameryki tak, dochodzi miliony rzeczywiście nielegalnych imigrantów, ale myślę, że zarzut rzeczywiście nietrafny, ponieważ Polska No okej, okay, czym innym jest nielegalny imigrant, a uchodźca wojenny. No ale nie można powiedzieć, że Polska gdzieś tam nie doświadczyła tego. Chociaż no wydaje mi się, że oczywiście to są nieporównywalne rzeczy, jednak migracja migracji nierówna, ale jednak okej, okay, rzucę to jako jakiś tam aspekt do tej dyskusji, sami ocenicie, ile jest wart.
Tak, to jeszcze chciałem powiedzieć w nawiązaniu, że to, że duża część republikanów zwracała uwagę na konieczność najpierw rozwiązania sprawy granicznej, to nie oznacza, że oni są niechętni wspieraniu Ukrainy i że to jest dokładnie taka sama narracja, o jakiej mówił Putin, czyli że macie własne problemy, olejcie Ukrainę, zajmujcie się własnymi interesami, bo to nie jest tożsame z przekazem lwiej części partii republikańskiej. Niestety jednak na prawicy amerykańskiej jest pewna część i wyborców, i polityków, którzy właśnie chcieliby porzucić wspieranie Ukrainy całkowicie i podsycają dokładnie taką samą retorykę, jaką Putin użył w wywiadzie kłamliwym i propagandowym z Tuckerem Carlsonem, ale takie postacie w amerykańskiej polityce, które taką narrację podsycają, to także politycy tacy jak Kennedy Jr., który jest raczej kandydatem niezależnym, ale bardziej utożsamianym z partią demokratyczną niż republikańską. Ale on całkowicie mówi o porzuceniu pomocy dla Ukrainy, a ma kilka procent poparcia w sondażach federalnych, tak, w skali całego kraju. Więc jest niestety pewna grupa odbiorców, do której ta propaganda Putina trafi i tylko umocni ich przekonania. Więc to jest to pierwsze niebezpieczeństwo. Natomiast co chciałem powiedzieć w kwestii kłamstw tutaj Putina, to przede wszystkim jedno z takich koronnych kłamstw dotyczy w ogóle istoty istnienia narodu ukraińskiego, bo Putin twierdzi uparcie, że to jest sztuczny twór, naród ukraiński, twór Lenina i Stalina.
MSZ też o tym pisało, że tak, że to Lenin ze Stalinem stworzyli Ukrainę.
Tak, to jest bzdurą, bo samo określanie się Ukraińców i świadomość ich tożsamości narodowej odrębnej od Rosjan, to jest proces, który zachodził na kanwie podobnych procesów, które zachodziły w XIX-wiecznej Europie, czyli wzrost świadomości regionalnej, narodowej i tworzenie się po prostu tej świadomości narodów, tak, że nie jesteśmy tylko częścią jakiegoś imperium, ale także mamy własną wspólnotę narodową. I to jest moment, kiedy ta świadomość narodowa
tu
Ukraińców bardzo mocno się zaczęła tworzyć.
To były dwie kwestie. Jedna, że Lenin i Stalin, ale druga, że idea Ukraińców jako odrębnej nacji pojawiła się w Polsce. I rzeczywiście to był po prostu, no, to były procesy XIX-wieczne tego, jak nacjonalizowały się po prostu kraje. Wszyscy z historii znacie o tym, jak rozbite na wiele części były Niemcy, sama Rosja była rozbita na wiele części, czy nawet o tym mówił Putin, tak? O tym, jak Genghis Khan ich przecież zaatakował. Albo rozbicie też było w Polsce przecież, tak, bo królowie mieli tyle potomstwa i dzielili po prostu na księstwa albo same Włochy, różne księstwa od florenckich po różne inne jakieś lokalne. I też o tym mówi MSZ. Generalnie potwierdzając, że Ukraina powstała dzięki woli samych Ukraińców. I to nie była jakaś sztuczność.
No dokładnie, tutaj dalej cała masa kłamstw w wymiarze geopolitycznym, gdzie Putin sugerował, że wcale nie mówił nigdy, że Stany Zjednoczone planują atak, czy rozważają atak na Rosję, a dokładnie taką retorykę właśnie szył, trafiając z nią niestety do umysłów wielu milionów rosyjskich
odbiorców.
A może
przejęcie Krymu to była samoobrona?
Tak, bo rzekomo była jakieś zagrożenie ze strony ukraińskiej, co także polskie MSZ prostowało. Natomiast dziennikarze międzynarodowi, szczególnie amerykańscy, robili fact-checking i sugerowali, że Putin dokładnie taką narrację tworzył przed inwazją na Ukrainę, że oto Ameryka, że jest realne zagrożenie amerykańskiej, natowskiej inwazji na Rosję, tworząc taką narrację oblężonej twierdzy, jaką miałaby być rzekomo Rosja. a siebie kreując na takiego zbawcę Rosji, który musi rozpoczynać jakieś specjalne operacje wojskowe, jak wojna na Ukrainie, określa Putin, żeby to zagrożenie oddalać.
A czy jest, skoro jesteśmy przy NATO, kłamał... to Putin nie powiedział o tym, że no przecież on nawet chciał dołączyć do NATO jako Rosja.
Tak, i sugerował, że byli nawet prezydenci amerykańscy, którzy na pewne partnerstwo z Rosją się chcieli zgodzić, ale to za każdym razem, zdaniem Putina, zły, demonizowany przez niego deep state, miał, czyli amerykańskie elity, miały to uniemożliwiać. Natomiast no, to też są takie
wypowiedzi, które... To też jest uderzenie w struny, które... właśnie taki argument, o, to jest deep state, to jest to, co się słyszy na prawicy dość często, o, źli... zły deep state, czymkolwiek on jest właściwie, nie?
Tak, dlatego właśnie ta propaganda jest taka niebezpieczna, bo jest pewna grupa odbiorców, którzy ją łykną, tak? I tutaj, no, jeżeli ktokolwiek, kto ma minimalne chociaż pojęcie o historii najnowszej, czy geopolityce, no to ma świadomość tego, że no NATO jest w kontrze przede wszystkim do Rosji, więc Rosja w NATO to jakiś smutny i śmieszny żart.
Wiesz, co jest zarazem, niebezpieczne, tak? W tym przede wszystkim, bo to niepodważany jest sama idea tego, że jakiś deep state rzeczywiście istnieje, bo można nawet mówić o deep state chińskim w kontekście cyfryzacji i w pewnym sensie ten deep state oczywiście gdzieś tam jest, jak rola dominacji dolara, o której też wspominał Putin w trakcie wywiadu, o tym, jakim to jest zagrożeniem dominacja światowa, walutowa i dolara. I jest to w interesie też Ameryki utrzymanie po prostu dolara jako istotnej waluty światowej. Więc to nie jest samo zaprzeczanie, tylko takie podpinanie się pod tych ludzi, którzy... są przeciwko rządowi, są zwolennikami teorii spiskowych różnych. Nie było nawiązań na przykład do COVID-u, nie było takich nawiązań bezpośrednich, ale to jest to uderzanie w te struny, w te społeczeństwo, które zebrało się dookoła Trumpa i... jest masa ludzi, która jest przeciwko Bidenowi i wierzy w te teorie spiskowe i jest za Trumpem, ale jest też masa ludzi, którzy po prostu patrzą na to z takiej perspektywy reganowskiej, czyli tej, której powiedziałeś, czyli okej, gospodarka, Trump i tak dalej, ale Rosja nie, Rosja nie. A tutaj on próbuje to nakręcić właśnie w drugą stronę, między innymi właśnie mówiąc, patrzcie, to są naziści, to jest to, no przecież wy też nie lubicie nazistów. My nie lubimy nazistów, wy nie lubicie nazistów, przecież byliśmy kiedyś sojusznikami. Pamiętacie? Nawet Arnold Schwarzenegger do tego się odniósł i powiedział, hej, mój ojciec był nazistą. Ja wiem, co to jest nazizm, to co bliżej nazizmowi.
Że Putin jest faszystą, tak?
Tak, to bliżej do Putina.
Nie wierzcie Putinowi, który jest faszystą.
No, ale zauważ, że to zresztą... mówią Europejczycy. Arnold Schwarzenegger, Austriak. Ale jednak Amerykanin też i słynny aktor też w Ameryce. Mało słyszeliśmy takich rzeczy na prawicy czy wśród celebrytów prawicowych w Stanach Zjednoczonych, żeby gdzieś tam mówili, sprzeciwiali się Putinowi. Głównie są to liberalne media albo Europejczycy. To taka dygresja, przepraszam.
No ale w kontekście... osoby Arnolda Schwarzeneggera, to facet zrobił genialną robotę, bo no, Szapoba przyznał wprost o swojej trudnej historii swojej rodziny, że mój ojciec był nazistą, mówi Schwarzenegger, i dlatego wiem, co to jest nazizm i widzę faszystę właśnie we Władimirze Putinie. Natomiast jeszcze mówiąc o ojcach, to Putin, to jest jego kolejne kłamstwo, oczywiście portretował Wołodymira Zełenskiego jako polityka nazistowskiego, który wspiera nazyfikację Ukrainy, z którą rzekomo Putin walczy, wierutna bzdura, ale sugerował, że rozmawiał z Wołodymirem Zełenskim i się go pytał, dlaczego tak działa, skoro jego ojciec walczył na pierwszej linii z nazizmem. Co jest bzdurą, bo ojciec Wołodymira Zełenskiego urodził się, jak sprawdzałem, w 1947 roku, a to już były 2 lata po wojnie. I tego typu chociażby przeinaczeń historycznych,
inna rzecz, na przykład
dat było
tak,
więcej.
Na przykład to, że władze ukraińskie Rusi Kijowskiej, z tego co rozumiem chyba, pisały listy w XIII wieku do Warszawy. Warszawa powstała między XIII a XIV wiekiem. I wtedy stolicą Polski był Kraków. Więc to były takie niuanse, których też Carlson ewidentnie nie wyłapał. No okej, rozumiem, mógł się zestresować. Kto by się przy Putinie nie zestresował, szczególnie gdy
herbata została podana. Swoją drogą dziwię się, czemu Carlson nie miał jakiejś dodatkowej... czemu on nie miał dodatkowej słuchawki, bo takie pojawiały się komentarze, że taki wywiad powinien robić ktoś, kto ma dużą wiedzę historyczną i rozumie specyfikę tutaj tego rejonu świata.
Jeżeli nie znasz regionu świata,
ale mógł mieć jakąś podpowiedź, prawda? Czemu nie było 10 historyków, którzy byliby gotowi w trakcie rzeczywistej, rzeczywistym po prostu Takerowi podpowiadać, że to, co Putin mówi, jest nieprawdą, weź go szybko, teraz wejdź mu w słowo, nie? Cokolwiek. A nie tylko Carlson siedzi i przyklaskuje, uśmiecha się głupkowato.
Ciężko byłoby się skupić. Myślę, że to też trochę stawia pewnie nie fair ludzi, bo od razu można powiedzieć, czemu Putin nie miał słuchawki ze swoimi ekspertami i tak można by było się nawalać. Często się zarzuca te słuchawki na przykład, szczególnie w telewizjach. O, przepraszam, to jest najważniejsza rzecz teraz, ale muszę panu przerwać, bo kończy nam się czas programu czy coś w tym stylu. Ale mimo tego, że ten przecież wywiad trwał 2 godziny, rzeczywiście czegoś takiego nie mieliśmy. No ale okej, dobra. Co jeszcze ciekawego zostało tutaj już powiedziane? No chyba głównie te romanse Polski, może o Polsce trochę dotyczące właśnie, no dobra, tu powiedziałem, że listy szły do Warszawy, tych biednych Ukraińców zamiast do Krakowa. Okej. Okay.
Że my robimy ucisk Ukraińców jako Polska.
O granicy też było, w sensie on tam mówił, że w ogóle to Polska to nawet z tej historii wynikało, że Polska istniała w czasie rozbiorów. To jest bardzo ciekawe. Jakaś tam Polska była, ale nie na mapie.
Ale w sercach, nie? A nie na mapach.
On tu nadal mówił o Caryce Katarzyny, bardzo ją chwalił. Kto skończył liceum, ten wie... mniej więcej przynajmniej jak było, i caryca Katarzyna to była ta osoba, która była odpowiedzialna za rozbiory Polski. No ale ogólnie właśnie, co tam było? Polska współpracowała i kolaborowała z Niemcami, Polacy zmusili Adolfa Hitlera do rozpoczęcia wojny. Dlaczego wojna rozpoczęła się 1 września? Bo była niechętna do współpracy. A, no i oczywiście przecież Polska nie dała Związkowi Radzieckiemu przejść przez granicę Polski, kiedy to oni chcieli rzekomo ratować Czechosłowację. No i oczywiście o pakcie, że Ribbentrop-Mołotow, że przecież Polska dogadywała się z Hitlerem, a to był pakt o nieagresji, z tego co pamiętam. A poza tym Polska nie była stroną układu monachijskiego przecież z 30 września 1938 roku, który ograniczał.
Tak, układu monachijskiego, na którym zachodnie mocarstwa zgodziły się na częściowe ograniczenie suwerenności Czechosłowacji na rzecz Hitlera. Polska nie była stroną tego układu monachijskiego. Co więcej, Polska, podpisując pakt o nieagresji w 1934 roku z Hitlerem, to już wtedy Piłsudski od początku wiedział, że jest to porozumienie, które nie przetrwa próby czasu, obliczone na około 3-4 lata, jak twierdził Piłsudski, które miało dać tylko polskiej gospodarce czas na rozwój militarny, i wiedział, że Niemcy prędzej czy później to złamią. Kiedy to złamali? No wiadomo, 1 września 1939 roku, ale te wszystkie propozycje Hitlera, które były kierowane pod adresem Polski, i ta polska odmowa, chodzi na przykład o ponadgraniczną autostradę łączącą III Rzeszę z obwodem królewieckim, z Prusami Wschodnimi, chodziło o wolne miasto Gdańsk. Rzeczy, które absolutnie polska racja stanu wymagała, aby się na to nie godzić. Polacy byli przekonywani chociażby przez premiera Wielkiej Brytanii Chamberlaina, że Wielka Brytania im udzieli wsparcia w razie czego, tak? I Hitler odebrał to jako wypowiedzenie traktatu o nieagresji przez Polskę, jako złamanie tego traktatu jednostronne, i potem używał tego w sposób propagandowy, żeby uzasadnić swoje dalsze poczynania agresywne względem Polski. Natomiast tak jak tutaj mówimy, Polska nie może być, to jest podłe kłamstwo Putina, obarczana winą za wybuch II wojny światowej. Co więcej, to ZSRR, to Stalin dogadał się, pakt Ribbentrop-Mołotow, dogadali się z Hitlerem i 17 września 1939 roku wbili nóż w plecy napadniętego przez Niemców państwa polskiego. Dokładnie i współpracowali aż do czerwca 1941 roku, tak, kiedy Hitler zaatakował Związek Sowiecki. Więc to jest ta historia made in Władimir Putin, tak, całkowicie przeinaczona, całkowicie zmanipulowana, ale znowu część odbiorców tego wywiadu w Ameryce na przykład, która nie ma wiedzy historycznej, jest bezbronna wobec tych kłamstw. I jeżeli nie zostanie im podane lekarstwo w postaci odkłamania tych fałszerstw przez właśnie innych dziennikarzy, którzy to rzetelnie przeanalizują i powiedzą, słuchajcie, to nie tak było w tej historii, to zupełnie inaczej jak Putin mówi, to część ludzi niestety może w to uwierzyć. Ja nie mówię, że większość, tak, ale pewna część ludzi. I to jest właśnie tutaj pole do popisu dla nas, dla dziennikarzy rzetelnych, żeby te kłamstwa prostować i odkłamywać, tak. To, o czym powiedziałeś, że Polacy rzekomo odrzucili tutaj, że Polacy wspierali rozbiór Czechosłowacji, bo na przykład kiedy Sowieci chcieli przemaszerować swoimi wojskami na odsiecz Czechosłowacji, to Polacy uniemożliwili im taki manewr. No trudno się dziwić, skoro kilka lat wcześniej walczyli z najazdem bolszewickim, wojna 1920, tak, Cud nad Wisłą chociażby. Więc no, no tak. To trzeba pamiętać, że chwilę tutaj wcześniej wojska Armii Czerwonej no, nie miały dobrych intencji. Przypomina się także często Polakom słynne przejęcie Zaolzia, czyli rejonu, na który przed II wojną światową weszło Wojsko Polskie, no ale trzeba też pamiętać, że to był rejon, który zdaniem polskiej narracji absolutnie niesłusznie trafił w ręce Czechosłowacji, to tam były setki, 100 ponad tysięcy polskich obywateli, którzy zostali absolutnie niesprawiedliwie potraktowani. To w 19 roku wojska czechosłowackie weszły na tamte rejony, a w 1920 zachodnie mocarstwa przyznały niesprawiedliwie te terytoria Czechosłowacji.
Mam tu, i Polacy znalazłem ten fragment.
Po prostu się o to upomnieli.
Mhm. Tak, znalazłem ten fragment. On jest w oświadczeniu MSZ pod punktem trzecim. Polska stała się ofiarą polityki prowadzonej wobec Czechosłowacji, ponieważ na mocy protokołu Ribbentrop-Mołotow część tych terytoriów przypada w Rosji, w tym zachodnia Ukraina. Takie były zarzuty. MSZ odpisało: Polska nie brała udziału ani nie była stroną układu monachijskiego w 1938 roku, który de facto mocno ograniczył suwerenność Czechosłowacji. Polskie żądania dotyczące Zaolzia zostały wysunięte po podpisaniu układu monachijskiego.
I na mocy no, przesłanek bardzo rzetelnych, no takich, że tam była jednak to był rejon Polski, niesłusznie przekazany Czechosłowacji w 20 roku, kiedy Polska była zajęta walką z najazdem bolszewickim, która to walka zresztą uratowała te zachodnie mocarstwa przed komunizmem, tak? Więc tutaj no, historia jest skomplikowana i jest dużo właśnie pola do manipulacji, tak? I to Putin wykorzystywał w tym wywiadzie. Nieświadomość odbiorcy, nieświadomość może także samego Carlsona, no i szył swoją propagandę, tak? Niestety.
Dobra, to jeszcze skutecznie, a propos tej propagandy, to chyba ostatnie dotyczące Polski stwierdzenie o tym. Tucker Carlson zadał pytanie, czy Putin zaatakuje Polskę. Putin powiedział, że a po co ma atakować Polskę? Jedyny warunek to jeżeli Polska zaatakuje nas. Ale my nie chcemy Polski, my nie chcemy Litwy. Oczywiście co innego wynika z reszty wywiadu. No ale takie same stwierdzenia były już nawet przed wojną z Ukrainą. Przecież my nie chcemy atakować Ukrainy. Jak się stało, tak się stało. Więc to można puścić jednym uchem i wypuścić rzeczywiście takie stwierdzenie drugim. Nie będę tutaj prowadził dalszej dyskusji pod tym tematem, ale jest jeszcze inna kwestia, czy Putinowi i Kremlowi podobał się ten wywiad, bo podobno część z niego została cenzurowana w Rosji. Między innymi na samym początku tego wywiadu jest taki moment, gdzie Tucker Carlson po raz pierwszy próbuje przerwać Putinowi i się zaczyna pytać, ale co ten wykład ma do rzeczy? Ja zapytałem się, czemu zaatakowałeś Ukrainę, gdzie tutaj tam mówi taki Putin, no, to musimy się cofnąć do 800-tego któregoś roku, gdzie Rurik, coś tam, powstała Rosja. No i Tucker mówi, ale czekaj, co to ma do rzeczy? I to podobno na przykład miało zostać wycięte, jak i kilka innych kwestii, jeżeli okazuje się, że rzeczywiście pole do popisu. Z jednej strony tutaj obrońcy Takera Carlsona mówią o wolności słowa, wysłuchajmy wszystkiego. Taker chce puścić wszystko, a Rosjanie nagle mówią, nie, proszę tutaj usunąć tą rzecz, bo my chcemy wykład historyczny Putina, a nie to, jak ty mu przerywasz. Więc trochę błędne koło, szczerze mówiąc, ponieważ tutaj obrońcy wolności słowa oczywiście mówią, że ten, a tutaj sama Rosja mówi oj, no nie bardzo. Więc skoro bronić wolności słowa, to może jednak do końca i brońmy teraz może Takera Carlsona przed cenzurą. No to albo tak, albo...
No Carlson u siebie opublikował całość tego wywiadu, on został tylko ocenzurowany przez Kreml w wersji, która trafiła na stronę internetową
to
Kremla.
To znaczy, że to był dobry wywiad, obiektywny, skoro rzeczywiście został ocenzurowany w Rosji. Czyli w ogóle kolejny argument, no dobra, wiesz, taki... nie no, bardzo, nie?
Wiadomo, propaganda to może na różne sposoby wykorzystywać, ale... Faktycznie część ekspertów sugeruje, tak już w ogóle abstrahując od tej rozmowy o propagandowych zabiegach, komentuje to w ten sposób, że ten wywiad zarówno pokazał brak kompetencji Carlsona i go ośmieszył, ale z drugiej strony pokazał też słabość Putina, który mógł wykorzystać to w jeszcze większy sposób propagandowy, ale nie udało mu się to, ponieważ cała ta jego opowieść historyczna nie była w ogóle skrojona na potrzeby zachodniego odbiorcy, więc mówił do zachodnich odbiorców trochę takim językiem, jakim próbował mówić do swoich własnych tutaj krajan, do Rosjan. I
tutaj
przez to
w ogóle
nie osiągnął
przerwa,
aż takiego skutku, jaki mógł osiągnąć, tak? Więc
śmieszny
pokazuje
argument.
Jego słabość też.
I tutaj się śmieszny argument pokazał, że patrzcie, Putin ma ile tam, 74 lata mniej więcej? No mocno ponad po 70 i patrzcie, jaki on jest w ogóle lepszy od Bidena, ponieważ Putin siada i zaczyna recytować przez pół godziny historię swojego kraju. Czy wyobrażacie sobie, że staruszek Biden robi coś takiego? Okej. Zgadzam się z tym, że jednak Biden już jest chyba trochę nie w formie, ale to chyba jest dość mocne romansowanie, że hej, powinniśmy mieć takiego fajnego lidera, bo przecież Putin jest zawsze w tych memach pokazywany jako ten z gołą klatą siłujący się z niedźwiedziami. No, ale to tak. Znowu dygresja, taki argument gdzieś tam rzeczywiście padł. Tomaszu, może podsumujemy w takim razie.
No tak, to jak można podsumować? Przede wszystkim wywiad propagandowy, wywiad, który nie powinien powstać w takiej wersji, w jakiej powstał, bo jeżeli rozmawiać z krwawym dyktatorem, to po to, aby zadawać mu trudne pytania, aby odkłamywać jego propagandową narrację, gdzie były, ja się pytam, pytania o zbrodnie rosyjskie i masa innych rzeczy, które należałoby Władimirowi Putinowi zadać. Z drugiej strony wywiad, który może wyrządzić sporo szkód, poprzez właśnie rozpropagowywanie rosyjskiej narracji propagandowej, uwiarygodnianie Putina w oczach części elektoratów zachodnich państw, szczególnie Ameryki, ale także wywiad, który pokazał, że Putin jest słabszy niż niektórzy mogli myśleć i nie potrafił tego wywiadu wykorzystać w taki sposób, w jaki mógłby wykorzystać go, gdyby przygotował lepszą narrację, która lepiej trafi...
Ja myślę, że
tak, takie opinie... Ja czytałem opinię, że
wiadomo,
do części odbiorców trafił, ale no. Takera ograł, tak, to Taker to też przegrał, bo dał się ograć. Natomiast Putin, jak zarzucali tutaj, jak komentowało część ekspertów, mówił do Carlsona, a więc do świata zachodniego, językiem, którym mówi na ogół do swojego obywatela w Rosji. I że to nie był język, który mógł tak dobrze trafić, tak?
Czyli
że
mógł to zrobić
te opowieści historyczne
lepiej.
To był przydługi wykład. Tak, mógł to zrobić jeszcze lepiej, ze szkodą dla nas. Więc ta niekompetencja Putina jest oczywiście dobrą informacją, ale nie mniej, mimo wszystko ten wywiad stworzył liczne zagrożenia, bo tych kłamstw padło tam masa, nie zostały odpowiednio wyjaśnione w trakcie wywiadu, wypunktowane nie zostały, no i niestety trafiły do części ludzi na Zachodzie, tak? I teraz jest cała nasza praca, żeby to odkłamać.
To może w trakcie tego podsumowania przysunąłbyś, jakie są okoliczności tego wywiadu? Czemu on pojawił się akurat teraz? Bo z jednej strony, no mieliśmy niefortunny tweet Donalda Tuska, który zaatakował i trochę zaczął się kłócić z republikanami, którzy czort wie, czy przypadkiem nie będziemy mieli republikańskiego prezydenta za chwilę, za niecały rok.
I cały kongres republikański.
Cały kongres amerykański kłóci się o wsparcie dla Ukrainy. Cały świat zachodni jest zmęczony już wojną, ciągłym wspieraniem. Francja ma swoje problemy z rolnikami, Polska ma swoje problemy. No, każdy ma swoje problemy po prostu wewnętrzne. Ameryka też z nadchodzącymi wyborami, też to jest kolejna okoliczność. Kryzys migracyjny, kryzys energetyczny. Prawica na fali w wielu krajach. Nawet w Nowej Zelandii chyba już odeszli od takich najbardziej lewicowych poglądów. Ja wiem, że to jest kompletnie inny kierunek świata, no ale widać jakiś tam powrót, zmęczenie, nasilenie się tej propagandy i też taka wiara w to, że możemy zakończyć tą wojnę, że Putin chce przecież pokoju. Putin, nawet też prezydent Polski powiedział, że on wierzy w to, że Donald Trump w 24 godziny zakończy wojnę. I ja jestem ciekaw, w jaki sposób tu był. Czasami z dość taką obiektywną, oh kurde, dobra, to brzmi jak masło maślane, ale jakąś tam sympatią do Donalda Trumpa. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, jak on by chciał 24 godziny zakończyć wojnę, bo to jest takie same gadanie jak Putina, chyba bardziej realistyczne, że on zakończy wojnę w kilka tygodni, tylko przestańcie wspierać Ukrainę. Ale w jaki sposób? W sposób anihilacji rządu ukraińskiego, kijowskiego, który według niego jest zły i nazistowski i on uwalnia tą Ukrainę od nazioli? To jest teraz pytanie, przed którym stoi Zachód. Czy kontynuować wojnę za wszelką cenę? Czy wspierać? W jaki sposób? Czy powinniśmy się przygotowywać na wojnę? Coraz więcej ekspertów geopolitycznych w polskiej blogosferze mówi o tym, że Polska powinna się przygotowywać. Mamy wielki popyt na tego typu teraz analizy, podcasty, gry strategiczne. Więc tak, chcesz pokoju, szykuj się do wojny?
Nawoływał. Po pierwsze, chcesz pokoju, szykuj się do wojny, to stara łacińska mantra, która jest cały czas aktualna, więc powinniśmy się szykować, szczególnie kiedy za naszą wschodnią granicą dzieje się to, co się dzieje. Ale Putin też próbował to zmęczenie świata zachodniego do zbrajania Ukrainy wykorzystywać i sugerował, że cała narracja, którą mamy u nas w wolnym świecie o tym, że jest poważne zagrożenie ze strony Rosji, jest przesadzona, jest w ogóle nieprawdziwa, jest tylko po to, żeby rzekomo wyciągać kolejne miliardy dolarów z naszych kieszeni podatników amerykańskich czy zachodnioeuropejskich i wspierać Ukrainę, strasząc nas, że jak nie Ukraina padnie, to Rosja nas zaatakuje, a Putin twierdzi, że nie ma w ogóle planów nikogo atakować. To jest oczywiście kolejne kłamstwo Putina, znowu obliczone na destabilizowanie świata zachodniego i zerwanie, zniszczenie, storpedowanie polityki wspierania Ukrainy, bez której to polityki wspierania Ukraina by już dawno przegrała na rzecz Rosji. Więc musimy być tego świadomi i nie dać się tutaj zmanipulować Putinowi. Pytałeś, dlaczego akurat teraz ten wywiad? Otóż właśnie, kiedy ten wywiad ujrzał światło dzienne, na Kapitolu w Kongresie trwały prace nad kompromisem w sprawie przyjęcia pakietu pomocowego na prawie 100 miliardów dolarów, 60 ponad dla Ukrainy, reszta dla Izraela, sojuszników na Indo-Pacyfiku, Tajwan i tak dalej. Natomiast olbrzymia część tego pakietu dla Ukrainy i prawdopodobnie Putin wyczuł okazję także, aby wbić kij w te negocjacje i je próbować destabilizować, torpedować te porozumienie, no bo on się przede wszystkim boi jedności, tak? Jedności świata zachodniego, jedności amerykańskich polityków na Kapitolu. Więc to jest też moim zdaniem kolejne niebezpieczeństwo, które z tego wywiadu płynie. Natomiast może trochę pozytywnej opowieści, bo jednak udaje się przynajmniej w Senacie prawdopodobnie przegłosować ten pakiet pomocowy. Czy on się uda przegłosować w Izbie Reprezentantów, to jest osobna historia. Natomiast ostatnio rozmawiałem z przedstawicielami Partii Republikańskiej, którzy mnie uspokoili trochę, sugerując, że żaden republikański prezydent nie pozwoli na anihilację Ukrainy, na upadek Ukrainy na rzecz Rosji, bo to byłoby o rząd wielkości bardziej tragicznym scenariuszem dla Ameryki niż upadek Afganistanu, który Partia Republikańska bardzo mocno piętnowała jako przykład fatalnej polityki Bidena, który doprowadził do upadku Afganistanu. Więc zdaniem moich republikańskich rozmówców, nawet jeżeli jest jakaś retoryka kampanijna z ust Donalda Trumpa, który mówi o tym, że tam wspieranie Ukrainy w takich ilościach, jak robi to Biden, to dolewanie oliwy do ognia, czy inne tego typu niebezpieczne z naszej perspektywy wypowiedzi, no to oni twierdzą, że to jest bardziej retoryka kampanijna, której celem jest przyciągnięcie tej części elektoratu, który faktycznie jest niechętny wspieraniu Ukrainy, ale to jest tylko część elektoratu, a tak naprawdę realizując już właściwe cele w polityce zagranicznej, nowy prezydent, nawet republikański, będzie dalej kontynuował doktrynę wspierania Ukrainy, bo jest to po prostu przede wszystkim także żywotny interes wolnego świata i Stanów Zjednoczonych, aby Rosja była jak najdalej od naszych granic i aby Ukraina przetrwała jako suwerenne państwo, tak?
Ciekawe. No tutaj też się pojawia też chyba kwestia, jaka będzie rola przyjaźni amerykańsko-europejskiej też w kontekście Chin, które próbują być tym nowym sojusznikiem zastępującym USA w Europie. Technologiczne wielkie firmy chińskie, obiecane 5G i różnego rodzaju inne chińskie projekty. Czy ta miłość przetrwa, to się okaże? No, pewnie przetrwa, bo jesteśmy z jednego kręgu cywilizacyjnego. Więc tu postawię taką tezę, to oczywiście zostawiam do dyskusji i was zapraszam do dyskusji. Jak wy oceniacie ten wywiad? Czy go w ogóle obejrzeliście? Napiszcie proszę w komentarzu, zostawcie komentarz dla statystyk, łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jak widzicie, odbudowujemy tą naszą społeczność i postaramy się być jeszcze bardziej aktywni niż zwykle, a jak nie pojawiają się codziennie przecież podcasty, to na pewno codziennie będziecie mogli zobaczyć nasze prasówki, szczególnie na Instagramie Niepoprawny Dyplomata. To jest taki nasz wspólny zbiorczy Instagram. No i nasze profile tutaj redakcyjne Tomasza, mój, Miłosza na Twitterze. Także obserwujcie, wpadajcie, zapraszam was do dyskusji, co wy myślicie na ten temat, czy ludzie uwierzyli w propagandę Putina, czy ta wolność słowa, jak ją oceniacie, czy ten wywiad był w ogóle słuszny, czy Tucker Carlson został użyty, wykorzystany przez Putina. Czy ten wywiad był w ogóle dobry? Podobał wam się? Czy powinien przerywać taki dziennikarz i prostować te fake newsy, fakty historyczne? Czy nie powinien ich prostować i przytaczać? Jak wy myślicie? No i cóż, widzimy się w kolejnych materiałach, Tomaszu. Tak?
I jeszcze ode mnie tylko szybkie podsumowanie, apel. Warto wejść, jak macie konta na X-ie, na profil Carlsona, żeby w komentarzach pod tym właśnie wywiadem po angielsku my jako Polacy, żeby prostować te kłamstwa, bo tam część jego sympatyków pisze w taki sposób, sugerując, że oni faktycznie zgadzają się z tym, co mówi Putin i przyklaskują temu wywiadowi. I tutaj nasza rola, także nas, zwykłych ludzi, aby tam w komentarzach może napisać, że to są kłamstwa i przedstawić chociażby w uproszczonym, w skróconej wersji prawdziwą wersję historii z polskiej perspektywy, tak? Więc też możemy swoją cegiełkę mieć w odkłamywaniu tej propagandy i kto wie, może taki wasz komentarz, który tam napiszecie, przeczyta akurat jakiś Amerykanin, który sobie pomyśli, o, może faktycznie mnie ten Putin oszukał i chociaż jeden umysł uratujecie, tak? A jak będzie wiele komentarzy, to może uda się po prostu dotrzeć do tych ludzi, których zatruła rosyjska propaganda właśnie przez ten wywiad, który Tucker Carlson popełnił, bo ja będę się trzymał narracji, że on ten wywiad popełnił, a nie zrobił, ponieważ zawalił to od strony rzetelności dziennikarskiej i niestety ten wywiad będzie wykorzystywany do walenia w Zachód i do osłabienia naszej pozycji, pozycji Ukrainy, więc jest to wywiad, który w takiej formie nie powinien powstać.
Pamiętajcie, wy też jesteście niepoprawnymi dyplomatami, jesteście ambasadorami Polski w internecie. Brońcie polskiej racji stanu faktograficznie, historycznie i po prostu naszej godności i honoru. Jeżeli uważacie, że to były kłamstwa, to prostujcie je, mówcie swoim znajomym w internecie, swoim znajomym z innych krajów, że hej, to wcale nie jest takie proste. No, a my próbujemy upraszczać tą rzeczywistość w naszych podcastach. Subskrybujcie i zapraszamy na kolejne odcinki, ale też zapraszamy na poprzednie. Możecie je nadrobić na naszym kanale YouTube. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!